Wracamy do audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach przy mikrofonie Magda Malinowska. Wracamy do dobrego miasta na spacer po mieście i zapoznanie się z najważniejszymi atrakcjami tej miejscowości. Zaczniemy od zespołu kolegiackiego, bo faktycznie jest to miejsce najczęściej odwiedzane przez turystów, którzy pojawiają się w dobrym mieście. Zespół kolegiacki oznacza, że mamy tych zabudowań kilka. Faktycznie tworzą one taki zamknięty czworobok, gdzie dominującą bryłą jest oczywiście kościół, a poza tym ten dziedziniec zamykają zabudowania dawniej mieszkalne kanoników kolegiackich oraz skrzydło będące niegdyś pałacem biskupim, bo oczywiście biskup, kiedy pojawiał się w dobrym mieście, musiał mieć dla siebie odpowiednią przestrzeń i właśnie taką zorganizowano przy kolegiacie. Jest to jeden z największych kościołów na Warmii. Ma długość około 60 metrów, szerokość około 22 metry, a wysokość do sklepienia wewnątrz kościoła wynosi około 18 metrów. Wewnątrz panuje szczególna atmosfera. Zobaczymy tam pastelowe barwy, które podkreśla światło docierające do wnętrza z witraży, które znajdują się na ścianach kościoła. Robi wrażenie ołtarz główny, który pojawił się tutaj w XVIII wieku z fundacji biskupa Adama Stanisława Grabowskiego. Kościół jest pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych i mamy tutaj w tym ołtarzu sceny nawiązujące właśnie do tego wezwania. Ołtarz został wykonany według tego samego projektu, co ołtarz katedry Fromborskiej. Zobaczymy tutaj monumentalne rzeźby świętych polskich męczenników Wojciecha i Stanisława oraz dwie figury aniołów. Twórcą tego ołtarza był najpierw pracujący w Dreźnie, a potem w Krakowie Włoch Franciszek Placidi. Zobaczymy tutaj obrazy Adoracja Trójcy Świętej oraz Przemienienie na Górze Tabor, które były namalowane w Wiedniu. Figury świętego Stanisława i świętego Wojciecha oraz aniołów prawdopodobnie wykonał Krzysztof Perwanger, Tyrolczyk, który najpierw pojawił się w Tolkmicku, potem pracował w Reszlu, związany z Warmią i wykonujący różnego rodzaju zlecenia na potrzeby biskupów warmińskich, ale także kapituły katedralnej i kapituły kolegiackiej. Na zakończeniu prawej nawy zobaczymy wyjątkowy ołtarz pochodzący z około 1430 roku, nazywany ołtarzem mariackim. Centralną figurą tego ołtarza jest tronująca Madonna z Dzieciątkiem w otoczeniu 12 apostołów, którzy trzymają swoje atrybuty. Zazwyczaj są to insygnia męczeństwa bądź symbole pełnionej w kościele misji. W neogotyckiej mensie ołtarza znajduje się barokowy relikwiarz w kształcie trumny, który został do kościoła kolegiackiego sprowadzony przez Jerzego Mockiego, infuata żółkiewskiego. Na kamiennej tablicy inskrypcyjnej można przeczytać, że w tym relikwiarzu znajduje się ciało i naczynie z krwią świętego Innocentego. Na zakończeniu lewej nawy zobaczymy wyjątkowy ołtarz świętej Anny Samotrzeć, który przedstawia siedzącą z Jezusem świętą Annę oraz stojącą Matkę Bożą. Święta Anna, trzymająca w rękach Jezusa, zwraca go w stronę matki, a ta podaje mu jabłko, symbol rajskiego owocu. Ołtarz ten datowany jest na początek XVI wieku. Obrazy w kwaterach skrzydeł ołtarza świętej Anny Samotrzeć przedstawiają między innymi sceny z udziałem świętego Joachima. Robi wrażenie jego krwiście czerwona szata, pięknie udrapowana. Ołtarz wykonano w Elblągu. Innym ciekawym ołtarzem jest ołtarz świętego Sebastiana. Jest to ołtarz barokowy, datowany na 1642 rok. To jedyny ołtarz kamienny w kościele. Zobaczymy tutaj wyjątkowe figury świętych Rocha, Rozalii, Piotra, Sebastiana oraz głowę świętego Jana Chrzciciela na misie. Wszystkie zostały wykonane z alabastru. Zarówno święty Roch, jak i Rozalia, jak i Sebastian byli to ci święci, do których odwoływano się w czasie epidemii. To właśnie oni mieli zabezpieczać przed pojawiającymi się w mieście tego typu nieszczęściami. W ołtarzu znajduje się wyjątkowa figura Matki Bożej Królowej, zwana Madonną Dobromiejską. Jest ona wykonana z lipowego drewna, pochodzi z okresu baroku. Innym wartym uwagi ołtarzem jest ołtarz Trójcy Świętej z wyjątkową rzeźbą pochodzącą z około 1500 roku, która przedstawia siedzącego na tronie Boga Ojca, który wyciągniętymi ramionami przyjmuje ofiarę Jezusa Jezusa Chrystusa na krzyżu. To przedstawienie nazywa się Tronem Łaski. Na górze widać gołębicę, czyli wyobrażenie Ducha Świętego. Robią wrażenie kunsztowne kędziory sędziwego Boga Ojca. W oczach widać głęboki smutek. Przedstawienie to wyjątkowo działa na wyobraźnię. Innym wyjątkowym zabytkiem w tej bazylice jest ambona, która powstała z fundacji biskupa warmińskiego Jana Stanisława Zbąskiego i dziekana kapituły dobromiejskiej Jerzego Ignacego Teschnera pod koniec XVII wieku. Wykonano ją w królewieckim warsztacie snycerskim Jana Krzysztofa Debla. Można tutaj zobaczyć cykl rzeźb czterech ewangelistów, którzy zazwyczaj pojawiają się przy okazji ambon w kościołach. Widać także poszczególne ich atrybuty. Przy tych figurach, gdzie się one zachowały, bo nie we wszystkich przetrwały do naszych czasów, wrażenie robi wół świętego Łukasza, który troszkę przypomina jelenia i naprawdę jest słusznych rozmiarów, od razu zwraca się na niego uwagę. Poza tym są ojcowie kościoła, jest cykl rzeźb aniołów z Chrystusem triumfującym i różne przedstawienia i figuralne, i malarskie, które obrazują istotę głoszenia Słowa Bożego. Ta ambona ma wyjątkowo bogatą dekorację rzeźbiarską i malarską. Uważana jest za jeden z najciekawszych pod względem ikonograficznych zabytków tego rodzaju na Warmii. Praktycznie przy samym wejściu do kościoła od strony wieży, po prawej stronie, stoi barokowe baptysterium. Zobaczymy tu zarówno figury ewangelistów, postać świętego Jana Chrzciciela i bardzo dużą liczbę tłuściutkich aniołków. Taką formę rzeźbiarską nazywa się buttami. Przy prezbiterium, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, stoją stalle kanonickie, które przebudowano w XVII wieku, ale zawierają one w sobie wiele średniowiecznych elementów, stalli ufundowanych jeszcze przez biskupa warmińskiego Henryka Sorboma. Od XIV wieku wejść do stalli strzegły wykonane z dębowego drewna figury leżących lwów. Dzisiaj możemy je oglądać przy ołtarzu świętej Anny Samotrzeć. Na samych stallach zobaczymy malowane na deskach obrazy ukazujące sceny męki pańskiej i wyraźnie nawiązujące do malarstwa niderlandzkiego. Ta historia męki pańskiej została przedstawiona na 12 obrazach. Poza tym w kościele zwracają uwagę ołtarze neogotyckie, które pojawiły się w kolegiacie w XIX wieku. I tak zobaczymy tutaj ołtarz świętego Józefa, ołtarz Męki Pańskiej, Matki Boskiej Bolesnej oraz świętej Katarzyny, patronki Dobrego Miasta. Jest też neogotycki tryptyk, w którego głównej części mieści się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. Został on tutaj przeniesiony z kaplicy Dobromiejskiego Szpitala, która została zlikwidowana w 1968 roku. Dobromiejski Prospekt Organowy pochodzi z lat 80. XIX wieku. Naprawy instrumentu dokonał w latach 30. Bruno Goebbels, Królewca. Kolejna przebudowa instrumentu miała miejsce w latach 80. XX wieku. Dzisiaj organy mają 49 głosów i 3522 piszczałki. Poza tym warto zwrócić uwagę na obrazy i rzeźby, które wiszą na ścianach tego kościoła. Zwracają uwagę obrazy przedstawiające 12 apostołów. Zazwyczaj apostołów przedstawiano w formie rzeźbiarskiej, natomiast w Dobrym Mieście mamy przypadek, kiedy pokazano ich na obrazach. To Kolegium Apostołów z Dobrego Miasta jest najstarszą zachowaną, monumentalną realizacją tego tematu w malarstwie warmińskim. Na ścianie w nawie północnej zobaczymy obraz Pokłon Trzech Króli, który jest dziełem Piotra Kolberga, a obraz Zdjęcie z Krzyża to dzieło Jakuba Kolberga. Obaj artyści działali na Warmii. Występuje pomiędzy nimi około pół wieku różnicy, więc jeśli łączyły jakieś więzi rodzinne, to raczej jako dziada i wnuka. W belce tęczowej wisi duży krucyfiks wykonany na początku XVIII wieku. W kościele znajdują się też płyty nagrobne i epitafia. Szczególną uwagę zwraca epitafium wykonane z czarnego i białego marmuru, poświęcone biskupowi warmińskiemu Andrzejowi Chryzostomowi Załuskiemu, które to epitafium ufundował swojemu stryjowi Andrzej Stanisław Załuski, biskup krakowski. Andrzej Chryzostom Załuski zmarł w Dobrym Mieście i tutaj został pochowany. Kościół kolegiacki w Dobrym Mieście pełen jest skarbów. Warto poświęcić trochę więcej czasu na spacer po jego wnętrzu, a potem można ruszyć dalej i zobaczyć to, co najciekawsze na terenie miasteczka. Zanim pójdziemy zwiedzać dobre miasto, zapraszam na piosenki.